Święty, prosimy Cię o Twoją łaskę, Twoje światło, byś rozpalał nasze serca uczucie miłości do Ciebie, byś nasz rozświetlał też nasze myśli, nasze życiowe plany. To wszystko, co przeżywamy na co dzień, to wszystko, czym będziemy się zajmowali w przyszłości, byś to wszystko wplótł w swoją wolę, byś nam pozwolił iść zawsze Twoimi śladami. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy, od razu przejdę do sedna, do tego, o czym chcę dzisiaj powiedzieć. Chcę powiedzieć właściwie o dwóch rzeczach. O takim ludzkim wybieraniu swojej przyszłości, swojego życia. Tak po chrześcijańsku, po katolicku i po kościelnemu nazywa się to powołanie. Jakiekolwiek by ono miało nie być, ale to jest jakiś ludzki wybór, jakaś ludzka decyzja i jakieś też Boże zaproszenie, bo to jedno i drugie w powołaniu się mieści. A druga rzecz, jak każdego dnia, czyli na bieżąco, to powołanie odczytywać. Dlaczego jedno i drugie chcę połączyć? Dlatego, że jak myślimy na przykład, co chcemy w przyszłości robić, w większości pewnie pozakładać się małżeństwa, rodzinę, no to wiadomo jest pytanie, z kim zasadnicze, prawda? Chociaż dzisiaj te terminy tak zamawiania lokali są tak długie, że to można sobie zarezerwować lokal i w międzyczasie znaleźć na przykład kandydatkę na żonę. Bo jak 2 czy 3 lata trzeba wcześniej, to jest spory czas. Ale jeśli tak poważnie jakoś chcemy myśleć o tym, co chcemy robić w przyszłości, co chcemy zrobić po prostu ze swoim talentem życia, to nie możemy uciekać tylko w przyszłość. To znaczy, to jest niby logiczne, ale w praktyce tego człowiek nie robi. To, co będzie w przyszłości, to jest zależne od tego, co robimy dzisiaj. To nie jest tak, że nagle ktoś tam się zjawi, nagle coś się stanie. To tak samo jak jest zrealizowanie marzeń, czy jakichś swoich planów. To z tego, że ja sobie wymarzę tam jakieś miejsce pracy, czy jakiś mój konkretny zawód, czy tam kierunek studiów, no jak nie będę się dzisiaj po prostu do nauki czy do roboty przykładał. To, co, kim będziemy, jak będziemy w przyszłości wybierać, zależy od tego, co robimy dzisiaj. Dlatego chciałbym zacząć od takiego tematu rodziny, bo ta rodzina dotyczy każdego z nas. Są przeróżne etapy, myślę, w życiu człowieka. Też tak mając do czynienia trochę na parafii, w której pracowałem z ludźmi starszymi, czy z oazą rodzin, z małżeństwami w takim średnim wieku, wiem, jak to bywa. Znaczy, jest taki etap, kiedy człowiek wychodzi z domu. Sam to też przeżywałem, jak wstąpiłem do klasztoru, mając 19 lat, zaraz po maturze, że te pierwsze takie lata, kiedy byłem w postulacie, w nowicjacie, w seminarium, to człowiek niesamowicie gdzieś tam mimo wszystko za tym domem tęskni. To jest tak mocna więź, że gdzieś to w człowieku się działo. Ale później, jak przyjąłem święcenia kapłańskie, to przez pierwsze tam 3-4 lata, no to przyznam się, miałem, znaczy może nie rzadki, ale no nie taki kontakt z domem, z rodzicami, jak mam teraz. Gdzieś to w człowieku następuje takie zupełne wyrwanie się i po jakimś czasie to znowu wraca. Widzę to też po moim starszym rodzeństwie, które już mają, najstarszy brat ma córkę, która już ma 25 lat, że oni też po pewnym czasie do tego domu, tak jakby po jakiejś fali takiego oderwania, kiedy rzadko do rodziców na przykład przyjeżdżali, dzwonili, bo wiadomo, swoje też życie, swoja praca i tak dalej, inne też miejscowości, kiedy po jakimś czasie znowu taki jest powrót, takie dzwonienie, tak jakby po prostu rozstali się miesiąc temu i takie właśnie co kilka dni. I to tak falami w życiu przychodzi. Tak falami przychodzi. Taka fala takiej młodości, gdzieś tam od kilkunastu do dwudziestu iluś, to jest taka fala dołowa tej sinusoidzie, to jest taki dół, kiedy my chcielibyśmy się po prostu wyrwać. Kiedy chcielibyśmy się wyrwać, opuścić, marzymy o takiej samodzielności, coś swojego, coś, co nikt nam tam nie będzie truł, podpowiadał i tak dalej, i tak dalej. A później znów taka wzwyżka przychodzi i znowu do tego domu nas ciągnie. Jest takie żydowskie przysłowie, które bardzo mi się podoba, które mówi, że nigdy nie zanieczyszczaj studni, z której będziesz jeszcze musiał się kiedyś napić wody. Nie, to by było nielogiczne, że mamy na swoim terenie dostęp do studni, do wody. Jeśli my napijemy się tam tej wody, to później wrzucimy tam jakiegoś śmiecia, po prostu zanieczyścimy w jakikolwiek sposób, bo być może, że zaraz będziemy musieli tam wrócić i tej brudnej wody, którą żeśmy sami zanieczyścili, trzeba będzie się napić. Jaki to ma związek z rodziną? Myślę, to jest idealne przysłowie, które ja sobie dopasowałem do rodziny. Dlatego, że dom rodzinny, dom, z którego wychodzę, z którego wyjdę, z którego pochodzę, to jest taka studnia. W tym sensie, że zawsze będę do tej studni wracał. Zawsze. Zawsze będę do tej studni wracał, albo ze smakiem, że piję czystą wodę, albo z niesmakiem, że piję coś brudnego. Pomyślcie trochę, znaczy o takich swoich relacjach rodzinnych, o rodzicach, czy nie wiem, jakiejś tam ciotce, wujku, czy o ludziach zupełnie starszych, o swoich dziadkach, którzy, no z racji takich też wieku, że nie pamiętają, co zrobili wczoraj, ale pamiętają dokładnie dzieciństwo, czy tam lata młodości, ale jak to bardzo w człowieku mocno tkwi jego dom rodzinny. Człowiekowi takie obrazy nigdy nie znikną z głowy i z serca. Nigdy. Zawsze to, no właśnie, albo zawsze to człowieka jakoś pobudza, jeśli się gdzieś tam w sercu i w głowie wraca do domu, albo za człowiekiem się coś ciągnie. Ciągnie się wtedy, jeśli z tego domu wychodzi się, opuszcza się ten dom w jakimś takim niesmaku, to znaczy trochę tak, jakbym z niego uciekał, jakbym po prostu się z niego wyrywał. Niekoniecznie tak normalnie, że tam wychodzę za mąż, żenię się, wyjeżdżam gdzieś do jakiejś innej miejscowości, ale cały czas normalnie utrzymuję kontakt z tymi rodzicami. To jest co innego, ale jeśli z tego domu tak mentalnie, psychicznie gdzieś po prostu uciekam, wyjeżdżam tylko dlatego, żeby być jak najdalej tego miejsca, to później będę pił brudną wodę. Później będę się musiał poić brudną wodą z tej studni, którą sam zanieczyściłem. Nie zawsze relacje z rodzicami są idealne. Nie wiem, czy jakiekolwiek potrafią być idealne relacje z rodzicami. To tak samo jak kontakty małżeńskie, czy potrafią być idealne. Jest pewien ideał, bo ten ideał znamy, ale nigdy w praktyce tak nie wychodzi, że one są idealne, bo każdy z nas jest skażony skutkami grzechu pierworodnego. W podejściu do rodziców jest coś innego niż w podejściu do kogokolwiek w życiu. Zobaczcie, jak to Pan Bóg ustawia. Jak to Pan Bóg ustawia już w Starym Testamencie, jak to ustawia w Dekalogu. Czemu akurat rodzice są? I to zobaczcie, w jakim miejscu są. W Dekalogu jest taki podział, gdzieś tam może się komuś jakiś przebłysk gdzieś z katechezy jest, że w Dekalogu jest taki podział. Zresztą tutaj on jest też widoczny na ambonce, że na jednej tablicy są trzy przykazania, a na drugiej tablicy jest siedem pozostałych. Dlatego, że pierwsze trzy dotyczą relacji z Panem Bogiem, a kolejne siedem dotyczy relacji z drugim człowiekiem. Te relacje z drugim człowiekiem zaczynają się od rodziców. Czyli ojca swego i matkę swoją. A ja wymyśliłem sobie jeszcze drugi podział w tym dekalogu. przykazania są bardzo proste. Znaczy, no, nie zabijaj, nie cudzołóż i nie ma nic więcej, nie ma żadnego komentarza. Nie ma jakiejś tam gwiazdki i wyjaśnienia pod spodem, pod tekstem. Ale jest dopowiedzenie właśnie przy tym przykazaniu. Przy przykazaniu czci ojca i matki jest dopowiedzenie. Czci ojca swego i matkę swoją, abyś długo żył i dobrze ci się powodziło na ziemi. Co to znaczy? Że jak będę szanował, kochał, czcił rodziców, to co, nigdy mi w życiu niczego nie braknie i tak dalej. Boże prawo w ogóle tak nie działa. Jeśli kiedykolwiek pomyśleliście o takim działaniu Pana Boga w ten sposób, że ja Panu Bogu modlitwa, ja Mu dobre życie, ja Mu dobre uczynki, a On mi wtedy właśnie długie życie, zdrowie, pieniądze, to nie jest chrześcijaństwo. Pan Bóg nigdzie, ani Chrystus takiego czegoś nie obiecuje. Obiecuje nam to, co mówi po swoim zmartwychwstaniu, że będę z wami po wszystkich dni aż do skończenia świata, że będzie z nami, że będzie przy nas, będzie nas wspierał. Nie, że wszystko ekstra się pozałatwia. Dlatego niektórzy, widząc powodzenie tych, którzy nie wierzą, zaczynają myśleć, zaczynają kombinować, jak to jest. Ten nie chodzi do kościoła, nie modli się, nie spowiada, przecież jakoś sobie w życiu radzi. Bo to nie jest chrześcijaństwo, że Pan Bóg, że to jest jakaś wymiana, że to jest jakiś handel, coś za coś. Pan Bóg obiecuje mi obecność. Obiecuje mi coś więcej, tą obecność wieczności. I zobaczcie przy tym przekazaniu, kiedy Bóg mówi czci ojca swego i matkę swoją, abyś długo żył i dobrze ci się powodziło na ziemi, to znaczy obiecuje nic innego, jak też właśnie swoją szczególną obecność w moim życiu. W czym to się wyraża? Właśnie w tym, że jak wyjdę z domu rodzinnego rzeczywiście z szacunkiem i miłością do rodziców, to mnie przez życie będzie niosło. Mówiliśmy w czasie rekolekcji na naukach ogólnych, mówiłem przez cały dzień kiedyś o wybaczeniu, o przebaczeniu, bo jest to potężna, niszczycielska rzecz nas, jak człowiek nie potrafi wybaczać. Nie reszta, naprawdę 20-30 lat za człowiekiem wleczę coś nieprzebaczonego. Kogo to męczy? Nie osobie, nie osoby, nie osobę, które się czegoś nie wybaczyło, ale to męczy i morduje, wyniszcza osobę, która nie potrafi wybaczyć. I to jest tym najgorsze. Dlatego Pan Bóg w tym obiecuje, że jak będziesz kochał, jak będziesz czcił rodziców, to będziesz wolny od uprzedzeń też do drugiego człowieka. Że będziesz wolny w takim podejściu do drugiego człowieka. Bo jak mielibyśmy coś wyszukać, nawet u bardzo kochających rodziców zawsze znajdziemy. Bo wracam do tego, co powiedziałem wcześniej, nie ma idealnego ojca, nie ma idealnej matki. I najczęściej to jest też tak, to są jakieś takie zawikłania psychologiczne w człowieku, że często to, co się wam czasami nie podoba u swoich rodziców, duże prawdopodobieństwo jest tak, jeśli nie będziecie się kiedyś dojrzale przygotowywać do małżeństwa, że będziecie popełniać te same błędy. Będziecie robić dokładnie to samo. Nawet to, czego nienawidzicie dzisiaj u ojca czy u matki. Jeśli dojrzale nie poznacie samych siebie, stąd też temat, przepraszam, tak czasami wchodzę w jakieś boczne uliczki, ale mam nadzieję, że tam trzymacie się jakiegoś tematu, o co mi chodzi. Dlatego mówiliśmy wczoraj o tych temperamentach, żeby po prostu jak najwięcej siebie poznać. Żeby wiedzieć, dlaczego ja się zezłościłem w tym momencie. Co spowodowało we mnie złość, że na przykład wyjechałem na kogoś z pyskiem. Zastanowić się na tym, że to nie jest może tłumaczyć, że ono zasługiwał, bo mnie wkurzył. To nie jest wtedy problem tego, kto się zdenerwował, kto wkurzył, ale tego, kto się zdenerwował, że nie potrafi nad tym sobie zapanować, że nie potrafi tego jakoś tam okiełznać w sobie. Dlatego tak ważne jest poznawanie siebie samego, siebie samej, żeby później widzieć, powiedzmy, ktoś z was już wstąpi w związek małżeński i pojawi się dziecko i jak będziecie dokonywali takiej autorefleksji, to sobie przypomnijcie, kurczę, jak się w takich sytuacjach moja mama, jakichś tam konkretnych, jak się moja mama zachowywała, jak mój tato, co mnie wtedy u nich denerwowało? I warto wtedy tak spojrzeć, czy ja nie wchodzę w te same błędy. A uwierzcie mi, przypatrzcie się, jak macie jakieś starsze rodzeństwo, które może już mają własne rodziny, bardzo często jest powielanie takich błędów, bo to człowiek widział, to jest dla nas wzorem. W takim domu byliśmy. I to tak wchodzi gdzieś pod skórę i z tyłu głowy, że później, chociaż o tym nie myślimy, wchodzimy w to samo. Dlatego warto ciągle nad sobą zastanawiać się, myśleć, pytać, dlaczego tak zareagowałem, dlaczego to powiedziałem, jakie jest moje myślenie, jakie są moje ideały. Czci ojca swego i matkę swoją, abyś długo żył i dobrze ci się powodziło na ziemi. Czasami szukamy powodów, dlaczego kogoś warto kochać. Jak tworzymy jakieś związki, jak ktoś tam chodzi ze sobą, przepraszam, nie chodzi ze sobą, bo kiedyś powiedziałem synowi mojego kuzyna, pytając, czy tam Agnieszka chodzi dalej z Robertem, to mi powiedział z czwartej podstawówki, chodzić to można z psem, wujek. Ona po prostu z nim jest. To jak człowiek szuka tej drugiej osoby, z którą jest, to szuka też jakichś jakby takich powodów, za co ja tego kogoś, tę jakąś kocham. Dlaczego? Przy rodzicach naprawdę nie zadawajcie takich sobie pytań. To jest marnowanie czasu i to jest nieodpowiedni punkt wyjścia w ogóle. Rodziców się nie kocha, jacy są. Nie dlatego się ich kocha, że są tacy i tacy. Kocha się ich dlatego, że są. To jest czasami trudne. Czasami jest to trudne, zwłaszcza wtedy, jak rzeczywiście ktoś tam najczęściej gdzieś tam ojciec bywa w tych relacjach, dał mi w kość, prawda? Warto właśnie to też w sobie zauważać. Jakie ja w sobie też mam zranienia wynikające z niedoskonałych relacji w mojej rodzinie, między moimi rodzicami. Jeśli coś było nie tak między rodzicami, automatycznie coś jest nie tak między nami. To są tak mocne więzi, że jeśli człowiek się w domu wychowuje, dziecko, młody człowiek i widzi, że między rodzicami coś zgrzyta i na przykład mama wtedy takiego psychicznego partnera robi na przykład syna, on jej zastępuje wtedy ojca, to wtedy zawsze coś tam nie tak się w człowieku dzieje. Trzeba te zranienia swoje odczytywać, trzeba to poznawać. Znowu zachęta do tego, żeby naprawdę przemyśliwać te różne rzeczy. Żeby dojrzale wybierać po prostu później w życiu. Jak jest tym wyborem? Docieramy do tego wyboru, czyli do powołania, czy mamy żyć. O powołaniu mówi się w tak różny sposób i tak dużo, że naprawdę trudno jest z tego wyciągnąć cokolwiek. Nieraz możecie usłyszeć, że powołanie to wola Pana Boga na twoje życie i po prostu musisz tę wolę odczytać. To tak, tylko że to by też trochę znaczyło w ten sposób, że Pan Bóg nie szanuje mojej wolności, tak? Coś mi wyznaczył i ja muszę w to wejść, a jak nie, to mi nie będzie błogosławił. Mądry Boży człowiek, taki włoski zakonnik, Amadeo Cencini, mówi w ten sposób. Bóg powołuje, a ja wybieram. To jest coś jednego. To jest dwa w jednym. Bóg mnie powołuje do czegoś, a ja to wybieram. Jeśli mnie Bóg do czegoś powołuje, jeśli mnie chce w małżeństwie, jeśli mnie chce z tą osobą, jeśli mnie chce w zakonie, w seminarium, to jednocześnie w moim sercu rodzi takie pragnienia, żebym ja w tym kierunku poszedł. Czyli wybór tego, czego ode mnie chce Pan Bóg, to jest tak naprawdę słuchanie własnego serca. Bo ten Pan Bóg mi część tego swojego powołania, tej swojej woli wlewa w moje pragnienia. Czasami ktoś, z kim się żeni, za kimś wychodzi za mąż, gdzieś idzie, nie do końca gdzieś tam słuchając siebie, wiedząc, że no to nie jest to, no ale okoliczności życia sprawiają, że wybieram kogoś innego, że wybieram coś innego. Od tego zależy naprawdę jakieś takie, no nie jakieś, tylko po prostu szczęście człowieka przez całe życie, od tego jednego, jedynego wyboru. Życzę wam tego, żebyście po prostu po Bożemu podejmowali decyzje swoje życiowe, swojego powołania. Jak po Bożemu to zrobić? Po prostu modlić się o to. W najprostszy sposób, po prostu modlić się o to. Modlić się o to. Naprawdę, dziewczyny, módlcie się o dobrych mężów, a panowie, módlcie się o dobre żony. Wymadlajcie sobie już swoją żonę i swojego męża. Żebyście nie wybrali czysto ludzkimi kategoriami, bo ludzkie kategorie po kilku latach małżeństwa się skończą. Skończy się zauroczenie, skończy się atrakcyjność fizyczna jednej i drugiej strony i właśnie wtedy, jeśli to mija, a nie ma tego Bożego patrzenia, że ja rzeczywiście zakochałem się w tej drugiej osobie, to wtedy nie zostaje po prostu nic. Dlatego się bardzo często to dzisiaj rozdatuje po jakimś czasie. Warto zakochać się w sobie we wszystkim, nawet w swoich słabościach. W tym, w czym mnie ktoś denerwuje, ta druga osoba, w tym też się trzeba zakochać. Dzieliłem się na którejś nauce, że moi rodzice, którzy już mają prawie 50 lat małżeństwa, mama mi kiedyś mówi, ty wiesz, ja waszego ojca Jaśka dopiero zaczynam poznawać. Poznali się niedługo, chyba niecały rok przed ślubem. Później dzieciątko się od razu pojawiło, później drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste w naszej rodzinie i tak naprawdę praca, gdzieś ten, choroby, jakieś operacje, szpitale. Wybyła ostatnia siostra najmłodsza z domu i rodzice teraz zostali sami. Oni są po raz pierwszy w życiu, nie licząc tego tam pierwszego okresu po ślubie, ale to po prawie 50 latach, oni teraz doświadczają czegoś innego, dlatego że znowu są tylko sami. No, był taki czas, że nie było kolorowo, po prostu nie mogli się znieść wzajemnie, jak się siostra najmłodsza wyprowadziła. Zaczęli się na nowo poznawać, no, przeżywają drugie narzeczeństwo. Drugie narzeczeństwo. Ślub będzie pewnie, jak będzie 50, daj Boże. To jest właśnie piękne w tym, żeby zawsze na każdym etapie później małżeństwie mieć się do czegoś, do czego odnieść, nie? Żeby ta druga osoba by się nie znudziła. Zobaczcie, pomyślcie, jak nam się drugi człowiek czasami szybko nudzi. Nasi przyjaciele, nasi znajomi. To jest osoba, z którą ma być do końca. Niech to nie będzie coś, co was będzie przerażało przed małżeństwem, bo często dzisiaj tak jest. Często dzisiaj tak jest, że człowiek tak boi się takiej odpowiedzialności. Dlaczego się dzisiaj człowiek boi odpowiedzialności? Bo się boi ryzykować na zawsze. Bo się boi po prostu pokochać na zawsze. Bo lepiej jest co chwilę mieć inny obiekt zainteresowania. Zobaczcie też na swój sposób życia, na swoją wierność, przeróżnym zaangażowaniom, które robicie. Czy szkole, czy nauce, czy studium, czy cokolwiek. Bo przez to też człowiek uczy się wierności. Do wszystkiego. Ucząc się wierności do jakichś małych rzeczy, uczymy się wierności do tych największych życiowych spraw. Więc polecam wam bardzo i zachęcam do tego, żebyście się modlili w intencji swojego powołania. Żeby po pierwsze rozpoznać, co to jest. Pewnie w większości to macie jakoś już poustawiane. W sensie, czy tam małżeństwo, może gdzieś tam ktoś myśli o powołaniu do kapłaństwa, czy do życia zakonnego. Warto po prostu modlić się bardzo o bardzo konkretne rozwiązanie. Jest takie coś, że człowiek jak przekroczy tam jakąś taką barierę wiekową, jakieś badania całe psychologiczne są, ale to bez psychologii można też powiedzieć, że czym później taki wybór, to tym trudniejszy. Dlaczego? Dlatego, że człowiek czym starszy ma więcej swoich różnych przyzwyczajeń. Żeby nie powiedzieć nawyków, żeby nie powiedzieć dziwactw. Jakbym miał teraz teoretycznie, mając 33 lata szukać żonę, nie wiem, to naprawdę byłoby bardzo trudne. Bo ksiądz jak tak mieszka sam, zakonnik, to ma, tyle mu się dziwactw różnych robi, nie daj Boże, by ktoś w pokoju gdzieś ktoś poruszył, to ja przychodzi taki mój spółka do pokoju i tak rozmawiając ze mną, chodzi do pokoju i mi tam przestawia coś. Więc ja jestem tak zły, później jak wychodzi, to muszę to wszystko sobie poprawić na swoim miejscu. No, to jest moje dziwactwo. Ale każdy z nas jakieś tam przyzwyczajenie ma. I jak ktoś ma te 25, 6, 7, 8, 30, czeka dalej, naprawdę później trudno jest znaleźć tę drugą połówkę. Bo człowiek zawsze wtedy się skupia na tym, na tych złych cechach, na tym, co mnie gdzieś tam denerwuje i drażni. Też powiem znowu o sobie, dlatego że jestem do tego przekonany. Przez całą klasę maturalną bardzo się bałem swojego wyboru. Gdzieś tam myślałem o kapłaństwie, ale no bałem się tego, że po prostu źle nie biorę. Że będę na tej drodze i będzie klapa. To znaczy, że po prostu się będzie trzeba w pewnym momencie wycofać, bo zobaczę, no, że to nie tak, że to nie to. I gdzieś tam od października klasy maturalnej, pamiętam, dzień, jak wracałem ze szkoły, zatrzymywałem się na 5 minut w kościele właśnie tylko w tej intencji. I później przyszło takie oświecenie, przyszła taka pewność, że tak, to ma być sercanie, to ma być to zgromadzenie, że właściwie później przez 6 lat przeszedłem bez jakiegoś zwątpienia, że to jest to. Zwątpienie przyszło przed ślubami wieczystymi, w noc przed wyjazdem na rekolekcję, kiedy chciałem już wracać do domu. I tak jest w każdym powołaniu. Każdy mój wybór też jest jakoś wystawiany na próbę. Powiedzmy, mam już narzeczoną, mam już kogoś, z kim planujemy życie. Będzie to zawsze wystawiane na próbę. Będzie wystawiane na próbę przed ślubem, będzie wystawiane jeszcze bardziej na próbę po ślubie. Każde powołanie, każdy wybór. Dlatego, że takie próby człowieka, takie próby sprawiają, że powracamy do źródła. Jakby na nowo odnawiamy w sobie taką gorliwość. Albo dezerterujemy, albo uciekamy. Próba jest właśnie po to, żeby nas umocnić. Dlatego życzę Wam dobrych życiowych wyborów. Módlcie się o to. Chciałbym Wam zostawić, można się później wychodząc z kościoła poczęstować taką rzeczą, mianowicie modlitwa o rozeznanie powołania, żeby się taką modlitwą modlić, gdzieś tam można ją sobie w książeczki, czy gdzieś tam w pokoju zostawić, czasami do niej sięgnąć. Bardzo Wam dziękuję za to, że mogłem Was tutaj doświadczyć. Życzę Wam tego, byście przeżywając tajemnicę Wielkiego Tygodnia i Święta Zmartwychwstania Chrystusa, byście rzeczywiście spotkali się z Nim, który Wam daje życie, który chce Waszego dobra, ale żebyście się też prawdziwie spotkali ze swoimi bliskimi w domu. Żebyście jakoś w te święta też nie uciekali. Pokusa jest duża, znajomych dużo i tak dalej, różnych okazji. Spróbujcie zawsze takie momenty być w domu. Spróbujcie się tym domem nacieszyć. Znajomy ksiądz mi mówi, doświadczyłem, jeszcze bardziej zacząłem kochać mamę, jak jej zabrakło, jak umarła. Teraz przyjeżdżam do domu, ale to nie jest już ten sam przyjazd. Przyjeżdżam odwiedzić mury. Gdzieś tam jakieś rodzeństwo jest, ale to nie jest mama, to nie są rodzice. Szanujcie te miejsca, tych ludzi, dopóki ich macie. Na koniec pomodlimy się tą modlitwą rozeznanie powołania. Boże, przenikasz i znasz mnie. Stworzyłeś mnie dla szczęścia. Pomóż mi je odnaleźć. Ukaż mi moją drogę życia. Spraw, abym wybrał to, co dla mnie zamierzyłeś jeszcze w łonie mej matki. Chcę być posłuszny we wszystkim. Pójdę, gdzie mnie poszlesz. Ufam Tobie, bo wiem, że mnie kochasz i chcesz mojego dobra. Prowadź mnie po Twoich ścieżkach. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, któryś za nas cierpiał rany i Ty, któraś współcierpiała. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzięki. Dobrego wieczoru.